To już trzecie nasze spotkanie w ramach tej szkoły Jana Pawła II, bowiem święty Jan Paweł II nie tylko jest tym, który przewodził Kościołowi, administrował Kościołem, ale przede wszystkim na papieża zawsze patrzymy jak na Piotra, który steruje łodzią Kościoła. A my w tej łodzi Kościoła mamy wszyscy razem dopłynąć do portu zbawienia. I dlatego to, co Piotr mówi w danym momencie, jest też przez nas, przez tą załogę łodzi Kościoła, odbierane jako z jednej strony pewna diagnoza sytuacji, no bo gdy sobie wyobrazimy, przemierzają żeglarze oceany, fala wysoka, wiatr przeciwny, problemy różne. No i trzeba decydować, na co zwrócić uwagę, w którą stronę, jak ominąć niebezpieczeństwa. Chodzi o to, abyśmy do portu zbawienia dotarli. No i dlatego, gdy cieszymy się tym wielkim darem świętego Jana Pawła II, to chcemy żyć tym, co nam zostawił i chcemy tak pomyśleć, na ile? Na ile my to wszystko wcielamy w życie? I rozpoczynaliśmy tę szkołę Jana Pawła II we wrześniu. Jak to wypada we wrześniu szkołę rozpoczynać? I wtedy zwróciliśmy uwagę na to, co Jan Paweł II mówił na temat relacji między nauką a wiarą. Rozumem, który jest darem Boga, a prawdami wiary, które nam Bóg objawia. Bo dziś wielu się wydaje, że nauka wierze się sprzeciwia, albo wiara jest nie do pogodzenia z nauką. No i to we wrześniu było. Gdy w ubiegłym miesiącu, październikowym, różańcowym, żeśmy się spotkali w szkole Jana Pawła II, mówiliśmy o tym, co ten wielki intelektualista o różańcu nam powiedział. Bowiem on zwracał uwagę na to, że różaniec jest tylko i aż narzędziem chrześcijańskiej kontemplacji. I w świetle tych tajemnic różańcowych człowiek odkrywa prawdę o sobie. No i dziś przychodzi czas, kiedy mamy spojrzeć na to, co Jan Paweł II o rodzinie nam powiedział. A gdy o świętym Józefie encyklikę pisał, wtedy nazwał rodzinę kościołem domowym. I mówił, że tym pierwszym kościołem domowym była ta rodzina z Nazaretu. A zatem stajemy wobec takich trzech haseł. Rodzina, kościół, dom. O tym nam mówił. I co w tym wszystkim się kryje? Jakie bogactwo treści on nam przekazuje? Myślę, że zwłaszcza właśnie w kontekście przygotowywania dzieci do pierwszej komunii, do bierzmowania, to ta refleksja nad tym, czym jest właściwie dla mnie rodzina, czym jest dom i czym jest kościół. Ta refleksja może być jakoś inspirującą. I gdy chodzi o samą rodzinę, to można powiedzieć, że to zagadnienie, ten problem, on cały czas obecny był w pontyfikacie Jana Pawła, dlatego też go papieżem rodziny nazywamy, bo już na początku pontyfikatu, 81 rok, gdy pisał adhortację Familialis Consortio, tam zapisał: przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Początek pontyfikatu. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, papież mówi. A potem, gdy o przyszłości mamy myśleć, w czasie mszy świętej, żeśmy o tym wspomnieli, albo człowiek ma pewną wizję życia, przyszłość przed nim, cel określony, no albo żyje z dnia na dzień i idzie, gdzie go oczy poniosą. Jeżeli myślimy o tym, co przed nami, o tej perspektywie, którą wiara przed nami roztacza, no to trzeba myśleć o przyszłości. I Jan Paweł II mówi, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. A potem, gdy już pontyfikat powoli końca dobiegał, w 2001 roku było spotkanie rodzin całej Italii w Rzymie i wtedy papież zaproponował temat wierzyć w rodzinę. Oznacza budować przyszłość. A więc to spojrzenie w przyszłość papież z rodziną wiąże. No i teraz, pierwsza właśnie sprawa, gdy my się tak nad tym zastanawiamy, czy my w ogóle myśląc o rodzinie, postrzegamy to w perspektywie przyszłości, jakichś zadań, czy też żyjąc chwilą, postrzegamy rodzinę jako coś, co ma mi jakoś tam życie ułatwić, uprzyjemnić, bowiem, i tu już papież Franciszek ostatnio nam powiedział, jesteśmy dziś narażeni na pokusę kultury tymczasowości. No i gdy człowiek ulega kulturze tymczasowości, to nie myśli o przyszłości. Teraz ma być miło. I o rodzinie też często, tylko w tym kontekście teraźniejszości sobie myślimy. Gdy to będzie miłe, niech będzie. Gdy jest niemiłe, no to rezygnujemy wtedy z tego. No i wówczas rodzina nie wydaje się czymś, co by jakoś się wpisywało w odwieczny Boży plan. Żyjemy chwilą. Ale Jan Paweł II, gdy o rodzinie mówił i o tym, że ona z przyszłością związana, to w roku rodziny, 94 rok był, wtedy powiedział, normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat. Można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak, niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Niby oczywiste. Normalnie każdy przychodzi na świat w rodzinie. Ale dziś ta oczywistość już nie jest oczywista. Dlaczego? No bo właśnie mamy dziś problem in vitro i gdy mamy teraz problemy prawne z tym związane, kto może z tego skorzystać, już tu pomijając moralne usprawiedliwienie samej metody. Ale przy tej okazji nagle się okazuje, że tu właściwie, no kto będzie chciał, no to powinien mieć to prawo. Czy to osoba samotna, czy niesamotna, czy związek wolny, czy związek niewolny, no kto chce, czyli co? To, co papież mówi, normalnie człowiek przychodzi w rodzinie na świat. A dziś to już nie jest oczywiste. Mogę sobie, że tak mówiąc technicznie i brzydko, zamówić dziecko w laboratorium. I w ogóle się już tego z rodziną nie wiąże. Papież mówi, normalnie każdy przychodzi na świat w rodzinie. No a dziś co? Coraz częstsze zjawisko singla. Singla, który chce aspiracje swoje realizować, co użyję to dla nas, bo za 100 lat nie będzie nas. I czasami wpada ów na pomysł, a chce mieć dziecko. Chce się kimś opiekować. Nie myślę o rodzinie. Chce mieć dziecko. No i taki singiel funduje sobie dziecko, ale nie rodzinę. Normalnie każdy w rodzinie przychodzi na świat, mówił Jan Paweł II. A gdy brakuje rodziny, to jest to wyłom, który potem ciąży na całym życiu. No i kiedyś Adam Hanuszkiewicz przed śmiercią udzielał wywiadu, już był w podeszłym wieku. Adam Hanuszkiewicz, wiadomo, kariera wielka, wielu zazdrościło, aktor, reżyser, człowiek sukcesu. A on tak pod koniec życia, w tym szczerym wywiadzie, w radio to było emitowane, powiedział, pochodzę z rozbitej rodziny. Sam rozbiłem niejedną rodzinę. Ale dziś widzę, że to jest kalectwo. Hanuszkiewicz pod koniec życia, patrząc na ten bilans, powiedział to, co papież tam mówi. Normalnie człowiek przychodzi w rodzinie na świat, a gdy tego brakuje, no to to potem ciąży na całym życiu. I nie chodzi o to, abyśmy teraz idealistycznie na świat patrzyli. Chodzi o to, jakie mamy ideały. Czy my tą prawdą żyjemy? Bo nawet jeżeli gdzieś jest trudno, człowiek się boryka, nie potrafi, jakoś tam pokonuje różne trudności, ale ufa, że normalnie człowiek powinien się w rodzinie rodzić, to zawsze coś innego, niż gdy mówi, nie zawracajmy sobie głowy rodziną. Jest XXI wiek. Trzeba to wszystko zaakceptować. Tu jest problem, że ów ideał przestaje być ideałem. To jest pierwsza sprawa, na którą zwrócił uwagę święty Jan Paweł II. A potem druga rzecz, że ta rodzina, ona też bierze udział w tworzeniu tego, co społeczeństwem nazywamy, i pewien ład i porządek społeczny związany jest właśnie z właściwie rozumianą rodziną. I w liście do rodzin Jan Paweł II, mówiąc o czwartym przykazaniu, czci ojca swego i matkę swoją, napisał tak: jeżeli czwarte przykazanie wymaga czci dla ojców i matek, wymaga jej także ze względu na dobro rodziny. To równocześnie ze względu na to samo dobro stawia też wymagania rodzicom. Rodzice, postępujcie tak, aby zasłużyć na cześć i miłość ze strony waszych dzieci. Nie pozostawiajcie Bożego wymagania czci dla was w moralnej próżni. Moralna próżnia. Rób ta, co chce ta. No i wtedy, jak ten człowiek pozostawiony, jak to Jan Paweł II nazwał, w moralnej próżni, no jak on potem ma przyjść ojca i matkę? Jak on sam tego nie doświadczył? Jan Paweł II o tym mówi, ponieważ jest to dla dobra rodziny, a ta rodzina tworzy społeczeństwo. I owo przykazanie, sięgające Starego Testamentu, jeszcze początków historii narodu wybranego, to przykazanie. To był najlepszy system opieki społecznej. I to było naturalne. I to Bóg powiedział, nie człowiek wymyślił, czci ojca swego i matkę swoją. To przykazanie nie było straszakiem dla małych dzieci. Tak jak dziś my nieraz traktujemy to przykazanie. Pan Jezus powiedział, tam masz przykazanie. Teraz słuchaj mamusi, tatusia. To, że małe dzieci mają słuchać rodziców, to jest oczywista oczywistość. To przykazanie było do nas skierowane, dorosłych. Gdy ci rodzice, którym życie zawdzięczamy, gdy ci rodzice, którym wychowanie zawdzięczamy, potem są w podeszłym wieku, schorowani, potrzebują pomocy, to przychodzi czas, żeby się dzieci nimi opiekowały. I to był normalny porządek społeczny. Następne pokolenie troszczy się i szacunkiem się odnosi do tych, którzy przed nimi. Wtedy w Izraelu, jak i przez następne wieki, nie było ZUS-u i KRUS-u. To dopiero wymyślili w XIX wieku i od Bismarcka to się wzięło. Nie myśl o rodzinie, nie myśl o bliskich. Państwo się o ciebie zatroszczy. No i w ten sposób zrodził się system opieki społecznej. No i dziś wiemy, że ci różni ekonomiści po głowie się drapią, włosy rwą z głowy, mówią, coś nam się to nie udało, źle żeśmy to wszystko wyliczyli, chyba się nie da. A gdy jeszcze weźmiemy pod uwagę koszty tego wszystkiego i budowanie tych różnych gmachów i zatrudnianie tysięcy urzędników, a przy tym jeszcze zapaść demograficzna, bo co, bo dziecko przeszkadza, bo dziecko kulą u nogi, państwo się u mnie zatroszczy, a państwo się drapie po głowie i mówi, w budżecie dziura. W Izraelu, jak i potem przez wieki całe, w chrześcijaństwie, nie było tego problemu. Bowiem to wszystko się po prostu działo w rodzinie. Urzędnik się ma o mnie troszczyć? Jeżeli dobrze wychowam syna, córkę, no to oni to chyba sercem, jeżeli uczynią, to będzie lepsze niż ten urzędnik. Oczywiście nieco sprawa uproszczona, no ale właśnie taki zamysł, pewien porządek społeczny był w tym wszystkim zawarty. No i teraz ten dom. Dlaczego tu papież mówi o domu? Dlaczego w Redemptoris Custos nazywa dom nazaretański pierwszym domowym kościołem? Dlaczego my mamy tworzyć domy, które będą domowym kościołem? Czym jest dom? Zobaczmy, że w języku polskim często używamy tego słowa dom z różnymi przymiotnikami. Dom handlowy, dom towarowy, dom dziecka, dom starców. Ale zawsze wtedy jest ten przymiotnik. Natomiast jeżeli powiemy tak po prostu, dom, i nie trzeba żadnego przymiotnika, to nie jest tylko ten budynek. Mówimy o kimś, wyszedł z dobrego domu. Czy gdy mówimy o kimś, że wyszedł z dobrego domu, mamy na myśli piękno elewacji? No w żadnym razie. Gdy mówimy o kimś, że wyszedł z dobrego domu, to znaczy, że on wyniósł z tego domu pewne wartości. Dom to jest nośnik pewnych wartości. Dobry dom. I właśnie, czy my dbamy o to, żeby taki dom był również u nas, taki bez przymiotników. Taki dom, który co stanowi? W domu człowiek się czuje bezpiecznie. Do domu człowiek wraca. Dom jest takim azylem. I tu o co chodzi, może ładnie by oddała taka historia, którą mi kiedyś opowiedziałem, przeżyłem w dalekiej Brazylii, właśnie z Poznania. Z Poznania pani Ewa przed wojną miała 19 lat, gdy wyszła za mąż za dyplomatę i mąż został skierowany na placówkę do Buenos Aires, tam skąd dziś papieża mamy. Do Buenos Aires wyjechali i gdy ją spotkałem, staruszką już była, i mówi, proszę księdza, gdy myśmy wyjeżdżali przed wojną do Buenos Aires, to był Paryż Ameryki. Wydawało się, że Pana Boga żeśmy za nogi chwycili. Ale wojna wybuchła, niewiadoma. A po wojnie się okazało, że jesteśmy wrogami ludu i nie ma dla nas miejsca w ojczyźnie. Raz więc tylko do Poznania przyjechałam, ale jak zobaczyłam tych żołdaków, którzy wszystko mieli pod lufami karabinów i to wszystko, co się w Polsce komunistycznej działo, wróciłam do Ameryki i już nawet na pogrzebie matki nie byłam w Poznaniu. No i mąż później umiera, synowie interesy przenieśli do Brazylii i na starość matkę tam wzięli. Mieszkała i tam żeśmy ją z księżmi odwiedzili w hotelu na brzegu oceanu. Piękne miejsce na urlop, ale nie żeby mieszkać. Bowiem ta pani Ewa mówi, proszę księdza, Brazylia, to zawsze nam się to wydawało, takie byle jakie miejsce. A ja teraz wiem, że ja tu umrę. I chciała moim synom stworzyć namiastkę domu, bo oni nigdy nie mieli domu. I dlatego w tym apartamencie hotelowym poleciłam, żeby zrobili mi aneks kuchenny. Chociaż codziennie schodziłam do restauracji hotelowej i wybierałam, co tylko dusza zapragnie, wykwintne potrawy. Ale w niedzielę nie idę do restauracji. W niedzielę gotuję pomidorową i synowie przyjeżdżają, bo chcę, żeby mieli dom. Pomidorowa w niedzielę u mamy. To było dla niej synonimem domu. Taka namiastka. No i teraz pomyślmy, jak my dom traktujemy. Do domu się wraca. W domu się chce być. Natomiast dziś często dom przypomina hotel robotniczy. Każdy swoje robi, każdy gdzieś tam coś, mijamy się i ten dom przestaje być tym miejscem, do którego się wraca. I gdy dziś mówimy, że wielu jest bezdomnych, to niekoniecznie chodzi o tych, którzy muszą pod mostem spać i nie mają dachu nad głową. Bezdomnym można nazwać tego, kto nie ma gdzie wracać, bo nikt na niego nie czeka. Jeden z moich znajomych aktorem został, w Krakowie pracował, zaprosił mnie na jakąś premierę. Poszedłem w Krakowie będąc, no to mówię, to później chodźmy gdzieś kolację zjemy. A on mówi, nie wiesz, musimy po spektaklu wracać, bo kupiłem sobie psa, bo do tej pory dom był pusty, nikt na mnie nie czekał, to kupiłem sobie psa. Człowiek potrzebuje mieć taki dom, ale właśnie potem różnych jakiś próbuje sztuczek, żeby tą pustkę zapełnić. Dom to jest coś więcej niż ściany. Dom to jest coś więcej niż tylko grupa osób tam mieszkająca. Dom to jest ten azyl. I teraz popatrzmy, mówimy nieraz i to tak sobie żartobliwie o kimś. Ty nie masz wszystkich w domu. I jak mówimy, że ktoś nie ma wszystkich w domu, to wcale to nie jest komplement. A zatem czymś normalnym jest, że się ma wszystkich w domu. A na to co się składa? A na to się składa i dziadek, i babcia, i ojciec, i matka, i dzieci, i wnuki. I wtedy się ma wszystkich w domu. Ma dziś problem. Wielu jest takich, co nie mają wszystkich w domu. W tym sensie takim dosłownym. Bowiem te rodziny wielopokoleniowe zostały zastąpione przez rodziny wielorodzinne. To jest mój brat. Ale ojcem mojego brata nie jest mój ojciec. To jest moja siostra. Ale mama mojej siostry nie mieszka z nami. Rodziny wielorodzinne. Człowiek nie ma wszystkich w domu. I problem na tym polega też, że zaczyna to być ukazywane jako coś normalnego. Nie róbmy problemów, bo taki jest świat. I właśnie by na tym rzecz polegała, cośmy w czasie mszy świętej wspominali, nawrócenie. O nawróceniu można mówić wtedy, gdy mamy cel, gdy mamy jakiś ideał. I gdy widzimy, że ów ideał nam się jakoś rozmywa, że jest on jakoś niszczony, to chcemy do niego wracać. Chodzi o te ideały, do czego my chcemy wracać. No i patrząc na tą rodzinę, która ma być domowym kościołem, to patrzmy, co się dzieje w kościele. W kościele my otrzymujemy to nowe życie przez chrzest święty, tak jak w rodzinie otrzymujemy to życie biologiczne, a w kościele to życie przez chrzest święty. W kościele możemy wracać do Boga poprzez sakrament miłosierdzia. Czasami człowiek też gdzieś się w domu pogubi, czaśnie drzwiami i wyjdzie, a potem się do domu wraca. Kościół domowym, rodzina domowym kościołem, powrót. Powrót jest też ważny. Czy ja mam gdzie wracać, czy widzę sens, żeby wracać? Bo można tak samo i w kościele drzwiami czasnąć, jak i w rodzinie, jak i w domu, bo mnie ktoś denerwuje, bo mi na odcisk nacisnął, bo ma jakąś inną wizję życia i się czaska drzwiami. Ale do domu się wraca. I do kościoła się wraca. I wreszcie z domu się wychodzi. Człowiek dojrzewa, dorasta, a potem wychodzi z domu. No i właśnie mówimy, wyszedł z dobrego domu. A jesteśmy w kościele? I w kościele też mamy napełnić się tą Bożą mocą. A potem msza się kończy i słyszymy, a teraz idźcie. I gdy wychodzimy z kościoła, mamy świadczyć o tym, z jakiego żeśmy wyszli domu. Tego Bożego domu. I to jest tak samo ważne świadectwo, jak to, które dajemy o swojej rodzinie. Inni na nas patrzą. Wyszedł z dobrego domu? Albo trzeba się wstydzić. Trzeba się wstydzić, bo ktoś patrząc, no, głową kiwa. Co tam było w tym domu, że on tak czy inaczej się zachowuje? Odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Jeżeli o tym domu mówimy, to zobaczmy, budynek trzeba budować na solidnym fundamencie, żeby się to wszystko nie rozleciało. I Pan Jezus też mówi, że można budować na piasku, szybko, tanio, byle jak. No ale przyjdzie burza i się rozleci. Albo na solidnym fundamencie. Skała. No ale to wymaga trochę trudu i zaangażowania. No i tak samo jest z rodziną. Można ten domowy kościół, tą rodzinę budować byle jak, na piasku, na chwilę. Przyjdą burze, przyjdą kłopoty, rozleci się to wszystko. No można solidnie, ale to wymaga wysiłku. No i to jest istota sakramentu małżeństwa. Sakrament. Chcę Boga zaprosić. Chcę żyć wedle Jego wskazań. Bo widzę, że sam nie jestem alfą i omegą. Ja nie zawsze potrafię dobrze to wszystko rozeznać, ocenić, właściwe środki znaleźć. Dlatego chcę żyć wedle tego, co jest wpisane w tą już przeszło 1000-letnią tradycję chrześcijańską w ojczyźnie naszej. Ja tu się nie chcę mądrzyć. Ja chcę sięgnąć do tego, co Bóg objawił. Sakrament małżeństwa. Bo Jezus, tak jak temu Zacheuszowi na sykomorze, mówi: dziś chcę się zatrzymać w Twoim domu. No i sakrament małżeństwa jest takim radosnym zaproszeniem Jezusa do swojego domu. A gdy jesteśmy z Nim, no to wtedy zbawienie staje się udziałem tego domu, jak u Zacheusza. I święty Jan Paweł II w liście do rodzin napisał: modlitwa. Modlitwa zawsze sprawia, że Syn Boży jest wśród nas. Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Zaprosiliśmy Pana Boga do naszego życia? Czy się uważamy za mądrzejszych od Niego? A jeżeliśmy zaprosili, no to nie ma sobie siedzieć w piwnicy. Ma być między nami modlitwa. Modlitwa zawsze sprawia, że Syn Boży jest wśród nas, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Wykorzystujemy te możliwości, by na co dzień w rodzinie być z Jezusem. I chcemy wsłuchiwać się w Jego słowa, bo On przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. On chce, abyśmy byli szczęśliwi. On chce, abyśmy mieli wszystkich w domu. No ale człowiek oczywiście jest wolny i może zrobić po swojemu. A o to chodzi, abyśmy pomyśleli, zanim wyboru dokonamy.